Reklama.
Wyobraź sobie niewyobrażalne.
I graj o 175 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 175 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Bogdan Szafrański oczywiście pozostaje w studiu, ale do studia wszedł Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, audycja w poniedziałki o godzinie 20 w Radiu Wnet, ale teraz informacje z Wenezueli. Dzień dobry.
Dzień dobry, buenos dias. Informacje z Wenezueli no, są ciekawe, bo w zasadzie wszystko to, co się dzieje obecnie od początku tego tygodnia, można powiedzieć, że znowu coś się dzieje. Juan Guaido powrócił do Wenezueli ze swojej takiego, no powiedzmy, wyprawy dyplomatycznej po kilku krajach Ameryki Łacińskiej, po spotkaniach przede wszystkim z sąsiadami Wenezueli, czyli z Kolumbią, z Wenezuelą, ale również między innymi z prezydentami Panamy, Argentyny, Paragwaju. Chodzi oczywiście o poparcie dyplomatyczne. Jak się można domyślić, przede wszystkim Juan Guaido miał w ogóle całkowity zakaz wyjazdu z Wenezueli. Jemu się udało wyjechać podczas akcji, która miała być akcją wjazdu pomocy humanitarnej na teren Wenezueli. Wrócił samolotem, zupełnie można powiedzieć, nikt się tego nie spodziewał, bo no, wszyscy się szykowali na powrót, zarówno opozycja, jak i rząd na powrót Juana Guaido, natomiast wszyscy się zastanawiali, że pewnie wróci drogą lądową. Wrócił samolotem i co więcej, na lotnisku zarówno Straż Graniczna, jak i Guardia Nacional Bolivariana, która no, powinna teoretycznie zapobiec jego wjazdowi, wszyscy go wpuścili, w dodatku wpuścili go z uśmiechem. No niestety członkowie Guardia Nacional z lotniska już w tej chwili zostali przeniesieni w inne miejsca kraju za karę, można tak powiedzieć.
Informacja agencyjna, pewno z ostatniej chwili. Wenezuela pogrążyła się w ciemnościach. Władze mówią o sabotażu. Przerwane dostawy prądu spowodowało, że w ciemnościach pogrążyła się w czwartek wieczorem czasu miejscowego. Znaczna część Wenezueli, jak informują lokalne media, chaos komunikacyjny panuje w stolicy kraju Caracas. To jest informacja z portalu Interia i Polskiej Agencji Prasowej.
To prawda, rzeczywiście wczoraj, ja muszę powiedzieć, wczoraj wieczorem siadłem do komputera i patrzę, że po prostu Wenezuela pochłonięta w zasadzie no, cała w ciemnościach, może nie cała, ale większość kraju. Władze rzeczywiście mówią o sabotażu, oczywiście ze strony opozycji, natomiast miejscowi ludzie mówią, że to jest nieprawda. Mówią, że nie jest to tak, że nie wiem, ktoś przyszedł i wyłączył elektrownię. Juan Guaido powiedział z kolei, że no, trzeba znaleźć przyczynę po prostu. Co było, bo jednak weźmy sobie pod uwagę, większa część kraju nie miała i nie ma nadal dostępu do prądu. Na pewno musiałaby być to bardzo poważna przyczyna. Jaka była przyczyna, trudno powiedzieć, bo no ale można wnioskować też troszkę na podstawie historii również Polski. No mieliśmy w końcu wyłączenia prądu i myślę, że przyczyna jest po prostu prozaiczna, że nie ma materiału do elektrowni, chociaż też trzeba powiedzieć, że przecież znaczna część, na przykład wschodniej części Wenezueli, czerpie energię z elektrowni wodnej El Guri w stanie Orinoco, znaczy w tej części powiedzmy przy Orinoco. I dlaczego akurat tam prądu też nie ma? Na pewno wszyscy będą badać.
Dlaczego Stany Zjednoczone i Donald Trump tak szybko uznał nowego prezydenta Wenezueli? Pytanie do pana Bogdana Szafrańskiego.
No, chyba dlatego, że dotychczasowy prezydent jest, można powiedzieć, tak lewicowych poglądów, że Trump i Amerykanie trudno go akceptują. Więc Guaido jest dużo lepszym rozwiązaniem i dla obywateli Wenezueli, jak i dla relacji z sąsiadami i relacji z Ameryką.
Ja bym powiedział, że chyba każdy jest lepszy niż Nicolás Maduro, w związku z tym tak naprawdę. Powiedzmy sobie szczerze, sami Wenezuelczycy no, podają wątpliwość zdolności nazwijmy to polityczne Nicolasa Maduro.
Jak reżimy i dyktatorzy bronią się przed upadkiem, przeważnie używają wojska, czy zdarzyły się takie, czy są takie zdarzenia w Wenezueli?
Są cały czas, bo liczba osób, które zginęły od, nie pamiętam już bodajże 2014 roku, kiedy to rozpoczęły się manifestacje przeciwko rządom Nicolasa Maduro, one sięgają w oficjalnych danych tysięcy na szczęście nie, natomiast nieoficjalnych danych jest to na pewno więcej. Ostatnio duża akcja skierowana przeciwko Wenezuelczykom, skierowana przez rząd, która już w tej chwili sami Wenezuelczycy mówią, że ociera się o łamanie praw człowieka. To była akcja w Cumaracapay. To jest taka osada indiańska w południowo-wschodniej Wenezueli, w okolicy Santa Elena de Guairén, miejscowości na granicy z Brazylią. Chodziło przede wszystkim, początek się zaczął łącznie z tą akcją wjazdu pomocy humanitarnej na teren Wenezueli, bo tak samo przez Santa Elena de Guairén miała wjechać ta pomoc. Gwardia Narodowa postawiła się, żeby nie wjeżdżał, natomiast Indianie miejscowi, Indianie Pemones, jak najbardziej chcieli, żeby ta pomoc wjechała. Natomiast jest to cała ta akcja ma drugie swoje dno. Region Orinoco, tej całej wschodniej części Wenezueli, znany jest również jako Arco Mineral de Orinoco, czyli miejsce, gdzie znajdują się kopalnie, przede wszystkim kopalnie złota, kopalnie diamentów, kopalnie również innych minerałów, które są wydobywane w sposób barbarzyński, w sposób całkowicie antyekologiczny, ale również antyhumanitarny, bo miejscowa ludność, przede wszystkim właśnie Indianie Pemon, na których ziemiach znajdują się te kopalnie, które są własnością, powiedzmy sobie szczerze, nie tylko rządu, znaczy rząd najwięcej z tego czerpie oczywiście, czy rząd, czy policja, czy wojsko, ale jest to również własność firm zagranicznych z różnych części świata, być może również ze Stanów Zjednoczonych. Polityka rabunkowa tych ziem, nie tylko wobec, że tak powiem, przyrody, tak jak powiedziałem, wobec ludzi, którzy po prostu pracują tam jak niewolnicy, jest na pewno na rękę władzom, dlatego że władze mają z tego pieniądze. Praktycznie bardzo rzadko na ten temat się mówi. Mówimy tutaj o Wenezueli jako kraju, gdzie mamy ropę naftową. No w tej chwili, jak wiemy, Stany Zjednoczone nałożyły olbrzymie sankcje na handel ropą naftową, mimo że ten handel nadal ciągle gdzieś tam idzie, powiedzmy, nie na taką skalę, jak to było kilka miesięcy temu, bo Stany Zjednoczone w końcu, mimo tego, że mamy wielką niechęć amerykańsko-wenezuelską, to jednak Stany Zjednoczone były największym odbiorcą wenezuelskiej ropy. W tej chwili mamy chyba całkowitą blokadę na sprzedaż wenezuelskiej ropy do Stanów Zjednoczonych, natomiast ona idzie do Chin, ona idzie do Indii, ona idzie do Rosji.
Ponieważ bardzo dużo opowiadamy w Porankach Wnet o tym, co dzieje się w Wenezueli, to wspólnie ze Zbyszkiem Dąbrowskim i redakcja Radia Wnet, Stowarzyszenie Puente, Wenezuelczycy, którzy są w Warszawie, postanowiliśmy taki zrobić w radiu tydzień wenezuelski, który zakończy się taką 23 marca dniem Wenezueli, będzie uczestniczył w tym jarmark i może inne punkty w Warszawie. Tak zrobimy.
Tak zrobimy. Ja myślę, że i już zachęcam, że tak powiem, naszych słuchaczy do szykowania się, bo na pewno będziemy starać się, żeby wyszło to jak najlepiej, ale jedna rzecz jest, to co jest ważne, że to jest akcja dla Wenezueli i dla Wenezuelczyków. Weźmy pod uwagę, tam nie ma nic. Ja to powtarzałem wielokrotnie, powtarzam i powtarzać będę pewnie jeszcze przez długi okres czasu. Tam nie ma żywności, a jeżeli jest, to jest bardzo droga i w sporej części ludzi nie ma, ale tam też nie ma leków, tam nie ma środków opatrunkowych i tak dalej. To, co nam się uda zebrać, wyślemy do Wenezueli i ta pomoc dotrze w ręce Wenezuelczyków. To już powiedzmy, jest to nasza pierwsza akcja. Pierwszą taką naszą akcją była akcja na początku listopada z okazji Dia de los Muertos. Ta pomoc 2-3 tygodnie temu dotarła te paczki. Na szczęście jeszcze, bo w tej chwili coraz bardziej te granice są uszczelniane niestety, również drogą powietrzną. Natomiast ta pomoc jeszcze zdążyła dotrzeć i ta pomoc jest już rozdzielana. Zdjęć jest bardzo dużo. No i Wenezuelczycy naprawdę nam dziękują.
Taką listę tego, co będziemy zbierać i i apel do państwa oczywiście skierujemy w odpowiednim czasie, ale już przygotujmy się 23 marca, to właściwie pierwszy wiosenny jarmark wnet dedykowany Wenezueli, pomocy Wenezueli wspólnie z audycją Republika Latina, ze Stowarzyszeniem Puente, Radio Wnet zorganizuje Wenezuela. Mimo, że tak daleko, to tam też jest ten geopolityczny spór rosyjsko-chińsko-amerykański.
Tak, dokładnie. Maduro jest wspierany przede wszystkim przez właśnie dwóch adwersarzy Stanów Zjednoczonych, czyli przez Rosję i przez Chiny. Firma największa, producent ropy naftowej, przeniósł swoją siedzibę do Moskwy, do eksportera, eksportera ropy naftowej. Także widać, że Putin traktuje Wenezuelę jako miejsce rywalizacji ze Stanami. Podobnie zresztą prawdopodobnie Chińczycy traktują ten kraj. Bardzo ciekawe będzie rozstrzygnięcie za parę tygodni, miesięcy, kto wygra, to będzie wskazywało nam, w którym kierunku geopolityka się kieruje.
Stawiamy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Bogdan Szafrański, Polonia Instytut. Człowiek, który przez lata mieszkał w Stanach Zjednoczonych, w Kalifornii, teraz już osiadł w Polsce i dzięki temu będziemy mogli się w Porankach Wnet spotykać, jeżeli pan potrafi tak wcześnie wstawać.
Próbuję.
I Zbyszek Dąbrowski, Republika Latina, w każdy poniedziałek o godzinie 20 w Radiu Wnet. Na zegarze 8:49 i czuję, że za moimi plecami skrada się Wojciech Piotr Kwiatek.
Kuku,
czyli
kurier kulturalny.
A co Wojciech Piotr Kwiatek ma w głowie, tego nie wiadomo, jak państwo wiedzą, pisze kryminały, więc czasami może mieć takie myśli jak jego bohaterowie, niecne myśli, które prowadzą do zbrodni.
Witam cię, Krzysztofie, witam państwa. No mam nadzieję, że to, że czułeś, że za plecami swoimi stoję, to nie brało się od zapachu, tylko od instynktu radiowca.
Tak było.
Bardzo się cieszę. Proszę państwa, dzisiaj zacznę od formuły kanonicznej, obowiązkowej w sytuacji, kiedy są liczne wątpliwości. Przed przeczytaniem zapoznaj się z treścią opinii dołączonej do prezentacji, bądź skonsultuj się z krytykiem lub recenzentem, gdyż każda książka niepotrzebnie przeczytana zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. I to w tym wypadku jest bardzo a propos, dlatego że książka jest o zdrowiu właśnie, a właśnie o tym, co miałoby zdrowiu służyć. Nazywa się, nosi tytuł Mity medyczne, które mogą zabić. Jest to już druga książka tej autorki. Autorka nazywa się Katarzyna Świątkowska i jest lekarzem medycyny. Jest lekarzem medycyny, jest wielką miłośniczką nauki. Na okładce napisane jest jeszcze, prócz tego, co przeczytałem przed chwilą, fakty, które ratują życie i wyniki najnowszych badań. Otóż, proszę państwa, jeżeli ktoś do końca wierzy w naukę, to powinien pamiętać o jednej rzeczy, że tak jak niemal wszystko na tym świecie, nauka też bywa posłuszna. Nauka też bywa objęta gorsetem poprawności politycznej, gorsetem materialnym. W związku z powyższym może się zdarzyć w kwestii medycyny wszystko. Przecież jesteśmy świadkami codziennie całych godzin już pasm reklamowych, których okazuje się, że najlepszym na ból kości jest lek A, a inny twierdzi, że wcale nie, że więcej czegoś tam ma lek B i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak ta książka niestety, proszę państwa, jest również napisana, jest również zbudowana. Otóż weźmy taki drobny tylko przykład. Sól. Sól, lekarze mówią nie solić. A pani Katarzyna Świątkowska w oparciu o przeczytanych jakieś tam 200 źródeł twierdzi, że bez soli nie ma życia. Ale z drugiej strony trzeba też badać i tutaj padają takie jakieś mikrogramy, no nikt takiej wagi w domu nie ma. Nikt nie liczy, ile je tej soli, proszę państwa. W związku z powyższym, jeżeli na coś jednego sól pomaga, to na coś innego szkodzi, ale na to, co pomaga, to szkodzi gdzieś w innym momencie. A to, na co szkodzi, ma zbawienie jeszcze w jakichś innych tkankach, narządach, procesach przemiany materii w naszym organizmie i tak dalej, i tak dalej. Powiem szczerze, że byłem mocno, jakby to powiedzieć, nawet nie zbulwersowany, ale zdezorientowany. O co tu właściwie chodzi w tym wszystkim? Ponieważ tak naprawdę to nie dowiemy się z tej książki, co nas może zabić, a co nam może zaszkodzić. Okazuje się, że zabić nas może nawet rzecz zupełnie niewinna, a zaszkodzić, a nie zaszkodzić nam mogą rzeczy, które normalnie powinniśmy trzymać od siebie jak najdalej. Proszę państwa, jeżeli na przykład mówi się ryby i jeszcze raz ryby, sezon wędkarski się za chwilę rozpocznie, tymczasem, proszę państwa, tutaj jako jeden z takich wskaźników, o czym książka będzie mówiła, mamy taki oto zapis. Ryby pełne rtęci. I teraz, proszę państwa, pytajmy tej ryby, którą myjemy, z jakiego ona jest zbiornika wodnego. Czy ona była łapana w wodach zimnych, czy w wodach cieplejszych, czy na wschód, czy na zachód od czegoś tam i tak dalej. Sprawia to niby wrażenie takie, że wszystko jest jasne. Ale jak naprawdę przyjdzie to do czego, to się okazuje, że nie tylko nie wszystko jest jasne, ale nic nie jest jasne, proszę państwa. Z prawdziwą przykrością muszę to państwu powiedzieć, dlatego że miałem cichą nadzieję, że pokaże się wreszcie jakaś książka, która nam parę rzeczy wyjaśni. Ale tymczasem powiem tak, proszę państwa, jedzmy to, co lubimy. Nie dajmy się zwariować. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak nie powinno się tego typu książek pisać, to niech sobie tę książkę obejrzy. Mity medyczne, które mogą zabić, tom drugi. I na przykład zobaczy, że do każdego rozdziału, a nawet podrozdziału, znajdzie tam na przykład 200-250 przypisów, wszystkie w języku angielskim, ponieważ autorka opiera się na najnowszych badaniach. Ja bym, proszę państwa, od tych i najnowszych, i najstarszych trzymał się z daleka. Wiadomo, że jeszcze pijawki nikomu nie zaszkodziły, bańki są niezawodne. A tak naprawdę to jedyna prawda podobna, jaka jest prawdziwa w tym wszystkim, to jest taka, że jedzmy to, co rośnie w ziemi, na której my żyjemy, proszę państwa. Tyle mogę powiedzieć i teraz poproszę o kukułeczkę i znowu będzie troszeczkę przykro, ale już tym razem z zupełnie innego powodu. Wszyscy ostrzyli sobie zęby i za chwilę będą mogli zobaczyć, czy słusznie, czy niesłusznie, na najnowszy film Władysława Pasikowskiego pod tytułem Kurier. Film o misji Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Wydawałoby się samograj. Wydawałoby się, że to jest coś, czego w zasadzie nie można skopać. Nie można, jeżeli się podejdzie do tego życiorysu, a zwłaszcza do jego tej drugiej części wiążącej się z dziejami Jana Nowaka-Jeziorańskiego po 1939 roku, no to jest po prostu prawie że samograj. Do tego jeszcze nazwisko Pasikowskiego. Właściwie trudno mi powiedzieć, co mi w tym filmie przeszkadzało. Być może to, że spodziewałem się wielkiego fresku historycznego, którego elementem Jan Nowak-Jeziorański niewątpliwie był. Tymczasem okazuje się, że z tego fresku historycznego została tylko część i to nie taka największa, najważniejsza. Pasikowski wziął sobie na warsztat jedną misję, ostatnią misję Jana Nowaka-Jeziorańskiego, tę, która miała doprowadzić do powstrzymania wybuchu powstania warszawskiego. Nie wspomina tutaj na przykład zupełnie o tym, o czym wyklęty przez prawicę Piotr Zychowicz w swojej kontrowersyjnej niewątpliwie książce Obłęd 44 wspomina, że ktoś wcześniej wylądował niż Nowak-Jeziorański gdzieś koło Krakowa, dostał się do Warszawy, miał nakazany przez generała Sosnkowskiego, że ma powstrzymać powstanie i utajnił tę wiadomość. Jak zobaczył, co się dzieje w Warszawie, utajnił tę wiadomość. W związku z powyższym powstańcy przystąpili do walki w momencie najmniej korzystnym. Film jest filmem takim trochę komiksowo-przygodowym, powiedzmy sobie. Niewątpliwie napięcie tam chwilami jest utrzymane, jest tam parę niezłych przebieranek, jedna prawie że żywcem wzięta zresztą z Milczenia Owiec, z filmu Milczenie Owiec, może nie aż tak drastycznie, ale owszem. No bo wiadomo, że jak człowiek w konspiracji przemierza okupowany kraj, to musi się troszeczkę maskować, konspirować i tak dalej. Niby wszystko jest w porządku, a czegoś brakuje, proszę państwa. Bardzo chętnie usłyszę opinie państwa na jakimś spotkaniu, na jarmarku, czy przy jakiejkolwiek innej okazji, żeby dowiedzieć się, co państwo sądzą o najnowszym filmie Władysława Pasikowskiego pod tytułem Kurier o dziejach Jana Nowaka-Jeziorańskiego. A teraz... A teraz złota myśl na weekend. Nikt nie ma dostatecznie dobrej pamięci, aby kłamać zawsze z powodzeniem. Tak powiedział Abraham Lincoln. Bardzo państwu dziękuję. Do miłego usłyszenia.
Wojciech Piotr Kwiatek podziękował, dziękujemy. A co w kryminale naszym słychać w czwartki o godzinie 23?
Rozumiem, że ostatniego, wczorajszego odcinka nie słuchałeś.
No tak, tak, mam przerwany. Tak.
No więc chciałem ci powiedzieć, że trafili do Meliny, to co zdradził nieszczęśnik, który się otruł, wystarczyło, żeby tam trafić, natomiast okazało się, że wszyscy się już zdążyli zwinąć, tylko Łysy został i odcinek w zasadzie był pogonią za Łysym. Jak się ta pogoń za Łysym skończy, zapraszam we czwartek o godzinie 23.
Na pewno Łysym nie jest Antoni Opaliński, który przygotował przegląd prasy, który za chwilę w poranku w net. Antoni Opaliński.
W radiu na szczęście nie widać, czy ktoś jest łysy, czy nie łysy. Jedna wiadomość poważna, agencyjna. Trwają poszukiwania 25-letniej kobiety i jej 3-letniej córki, które wczoraj zostały porwane w Białymstoku. Rzecznik podlaskiej policji, pan Tomasz Krupa, zaznaczył, że dla dobra sprawy na razie nie będzie ujawniać szczegółów. Ciekawy taki sondaż, który trochę tutaj przeraził w różnych gazetach dziennikarzy. Mianowicie w Rzymie ogłoszono dzisiaj wyniki europejskiego sondażu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, który przynosi, zdaniem pani redaktor Zuzanny Dąbrowskiej, niepokojącą diagnozę polityczną i społeczną. Ten niepokój ma polegać na tym, że w większości krajów europejskich obywatele są niezadowoleni z obecnego stanu Unii Europejskiej i uważają, że należy wiele rzeczy w Europie zmienić. Polacy nie wychodzą tutaj na bardzo radykalnych, bo Włosi, czy Hiszpanie, czy na przykład Francuzi są dużo bardziej wściekli, ale na przykład wyraźnie prawie połowa, 41% Polaków opowiada się za silną autonomią państw członkowskich, pozostawieniem narodowej waluty i zachowaniem zasad dotyczących przepływu osób i dóbr, czyli z jednej strony jesteśmy w dużej mierze zwolennikami państw narodowych, z drugiej strony cenimy sobie to wszystko, co Unia Europejska nam przyniosła, czyli po prostu tą wolność wewnątrz kontynentu, na przykład do przemieszczania się. Jeżeli ten sondaż jest prawdziwy, to wygląda na to, że wbrew tym innym sondażom, które nie tak dawno ogłaszano i w których była mowa, że jednak te siły, nazwijmy je siłami porządku starego, zachowają większość i że będzie mogła powstać kolejna jakaś wielka koalicja, która będzie ratować Europę przed tym widmem populizmu, który po tej Europie krąży. To oczywiście jest żart, ale z tego sondażu jednak wynika, że bardzo wielu wyborców będzie chciało tutaj głosować za jakimś poziomem zmian. I jeszcze w Rzeczpospolitej komentarz pana Marka Kozubala do wczorajszej odprawy w wyższej kadry dowódczej z prezydentem i szefem MON-u. Tutaj pan Marek Kozubal pisze, zarówno on, znaczy w sensie prezydent Andrzej Duda, jak i szef MON przypomnieli generałom ich miejsce w szeregu. Nie przywiązujmy zbyt wielkiej wagi do szkalującej polskie wojsko wypowiedzi medialnych byłych dowódców, którzy zamienili się w agresywnych polityków, prowadząc narrację szkodzącą Polsce. Tyle w Rzeczpospolitej. Teraz, ponieważ była mowa o Ameryce, to takie dwa ciekawe materiały ze stron Instytutu Hoovera. Jedna to jest taka, że jest ta wciąż istniejąca siła tej cichej Ameryki. Co to jest ta cicha Ameryka? To jest ta milcząca większość, która sobie gdzieś tam powoli w tej prowincjonalnej Ameryce żyje, pracuje, wstaje rano, kładzie się wieczorem i że to jest ta Ameryka, której nie widać w tych mediach ani z jednego, ani z drugiego wybrzeża. To jest właśnie ta Ameryka, która sobie spokojnie na tego Trumpa głosuje, bo jakby Trump nie był szalony i jakichby spraw nie miał tam gdzieś na swoim zapleczu, to wydaje on im się lepszy od szaleństwa lewicowych ideologów. I jeszcze jeden artykuł o powrocie prastarych uprzedzeń. Pan Victor Davis Hanson pisze o tym, jaka była Ameryka w XIX wieku. Otóż Ameryka w XIX wieku była na przykład taka, gdzie katolicy byli uważani za obywateli drugiej kategorii, bo uważano, że te masy chłopskie przyjeżdżające do Ameryki z Irlandii, czy na przykład z Europy Środkowej, na przykład z Polski, to są ludzie, którzy jako katolicy będą bardziej lojalni wobec strasznego Rzymu niż wobec swojej nowej amerykańskiej ojczyzny. Naprawdę tak uważano. To była też Ameryka, gdzie istniał Ku Klux Klan, który był nie tylko przeciwko ludności czarnoskórej, ale też właśnie przeciwko katolikom. To była wreszcie Ameryka antyazjatycka. Chin patrzono nieufnie na Chińczyków i Japończyków i antysemicka. Tutaj autor przypomina, że te czołowe amerykańskie uniwersytety, z tak zwany Ivy League, miały bardzo długo określone limity przyjmowania studentów narodowości żydowskiej. No i jak stwierdza autor, dzisiaj wraca ten czas przesądów, wraca zaskakująco, wraca z lewej strony. Na przykład tutaj autor przytacza opinię senatorów demokratycznych z Kalifornii, którzy atakują ludzi nominowanych na stanowiska sędziowskie, nie dlatego ze względu na ich brak kompetencji, tylko dlatego, że są to ludzie na przykład, którzy są katolikami, a to podobno oznacza ekstremistyczne poglądy. Z drugiej strony przytacza też te młode gwiazdy partii republikańskiej, te młode kongresmenki, które są podobno niezwykle antysemickie i cały czas atakują państwo Izrael. Wreszcie przypomina, że ten system kwotowy, system, który ma wspomagać na przykład czarnoskórą, rzekomo pokrzywdzoną ludność na uniwersytetach, na przykład powoduje dużą krzywdę dla studentów azjatyckich, których nikt nie wspomaga, a którzy są, jakby jest dla nich mniej miejsca, chociaż to oni są zwykle najlepsi. Teraz jeszcze dwa materiały z prasy niemieckiej, proszę państwa, z portalu Merkur.de. Jedna to jest taka, że tutaj komentują na tym portalu wypowiedź szefa CDU-CSU, pana Ralfa Brinkhausa. O co chodzi? Otóż w momencie, kiedy pani Annegret Kramp-Bauer, nowa liderka CDU, wyraźnie tutaj mruga do opinii publicznej i sprawdza, jak daleko może się posunąć w naruszaniu zasad politycznej poprawności, to z kolei szef frakcji chadeckiej w parlamencie niemieckim, pan Ralf Brinkhaus, miał taką wypowiedź, który powiedział, że on nie wyklucza, że w pewnym momencie będzie muzułmański kanclerz w Niemczech, bo właściwie dlaczego nie? No i tutaj jest komentarz pana Georga Anastasiadisa. Nazwisko jest pochodzenia greckiego, ale autor jest dziennikarzem niemieckim właśnie w monachińskim Merkur, który stwierdza, że czegoś tak głupiego dawno już nie czytał i że być może ten polityk CDU chce dorównać w różnych bzdurach, które opowiadają socjaldemokraci, ale na pewno swojej partii nie pomoże. Jakiś czas temu tutaj żeśmy cytowali jednego z doradców pana Biedronia, który mówił, że trzeba by jakoś ograniczyć latanie, że to nie może tak, że każdy może sobie latać, bo to niszczy środowisko. Otóż wygląda na to, że to jest ogólny lewicowy pomysł, bo tutaj też czytam o wypowiedzi jednego z posłów do parlamentu niemieckiego z Partii Zielonych, który też mówi, że ci, którzy będą tam więcej niż ileś razy sobie latać międzynarodowo tam i z powrotem, to będą musieli więcej płacić za bilety, bo to nie może tak być, że każdy po prostu lata sobie ile chce. No, skutek będzie taki, że oczywiście latać będą mogli najbogatsi. Wróćmy na zakończenie do prasy polskiej. Gazeta Polska codziennie pisze o panu rzeczniku praw obywatelskich Adamie Bodnarze, który dba o nasze prawa. Otóż prawa, proszę państwa, obywatelskie może naruszyć to, że w polskich paszportach ma się znajdować napis Bóg, honor, ojczyzna. To podobno razi i narusza uczucia osób niewierzących właśnie, żeśmy do takiej Polski dożyli, że Bóg, honor, ojczyzna kogoś znów razi.
A może na chwilkę wróćmy do tego europejskiego sondażu. Patrzę na portal Rzeczpospolitej. To rzeczywiście są ciekawe wyniki. Wśród Włochów, Niemców, Austriaków, Hiszpanów i Francuzów dominują uczucia negatywne, a w Polsce 35% badanych wskazuje rozczarowanie. Rozumiem, że Unię Europejską, niesmak. Nie, rozczarowanie 31%, 27% wściekłość na Unię Europejską w porównaniu z Polską. Francja, gdzie dochodzi do ostrych wystąpień żółtych kamizelek i starć z policją, poziom wściekłości mamy jednak niższy. We Francji 32% obywateli jest wściekłych na Unię Europejską. To rzeczywiście są ciekawe badania i ciekawe wyniki tych badań. są publikowane i w Rzeczpospolitej, na stronie Rzeczpospolitej. Tylko 4% Polaków uważa za istotny problem ubóstwa, a 48% Włochów. A w Rzeczpospolitej masz gdzieś ten artykuł? Nie, nie masz. Dobrze, to zachęcamy Państwa do...
Jeszcze mogę zachęcić do czegoś, to chciałem na zakończenie jeszcze jedno krótkie ogłoszenie, mianowicie 10 marca, czyli już w niedzielę, kończy się fantastyczna wystawa na Zamku Królewskim. Król się żeni, rolka sztokholmska, skarb Zamku Królewskiego w Warszawie. To jest wyjątkowy zabytek z początku epoki wazów, który jest, to jest takie coś, dzięki czemu można zobaczyć, jak Polacy w dawnych czasach się ubierali, jak wyglądał dwór królewski i wojsko polskie. O tym dzisiaj będzie zresztą w południowej audycji, a wystawa na Zamku Królewskim tylko do 10, naprawdę zachęcam, bo to jest coś, co jest pokazywane bardzo rzadko. W dzisiejszej południowej audycji jeszcze będzie mowa o tym, co się dzieje w Algierii i co się dzieje między Indiami a Pakistanem.
Wojciech Piotr Kwiatek.
Dobre buty na tę wystawę trzeba założyć. Słyszałem, proszę Państwa, wczoraj relacje pań, które poszły, koleżanek dziennikarek. Jedna sprawa. Druga sprawa. Skoro komuś przeszkadza słowo Bóg w polskim paszporcie, to niech nie bierze nigdy w życiu więcej do ręki żadnego dolara, ponieważ na każdy napisane jest In God We Trust, czyli w Bogu wierzymy, Bogu ufamy. I ostatnia sprawa. W związku z przez jednych obchodzonym, przez drugich nieobchodzonym świętem kobiet, tak zwanym, chciałem powiedzieć, dziewczyny, no bądźcie dla nas dobre na wiosnę.
To w takim razie jeszcze przypomnienie. Kościoły stacyjne, Kraków, Karmelitanki Bose, ulica Kopernika 44, mszę świętą odprawi biskup Jan Zając o godzinie 19.30, a w Warszawie parafia Matki Bożej Loretańskiej, ulica Ratuszowa 5a, msza święta o godzinie 20.00. Poranek zrealizował Paweł Chodyna, wydawcami byli Jaśmina Nowak i Antoni Opaliński. Stawiamy tu kropkę, przecinek, dwukropek.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet.
I łączymy się z Tomaszem Wybranowskim, Studio Dublin. Dzień dobry, Tomku.
Dobry, witam serdecznie, Krzysztofie.
Tomek lubi mikrofon i mikrofon lubi Tomka. Warszawa, 13 stopni Celsjusza, będzie w Krakowie nawet więcej, bo 14 stopni Celsjusza, niebo nad budynkiem Pasty bezchmurne, czujemy wiosnę, a ty?
No my tutaj z Tomaszem Szóstkiem odczuwamy piękną wiosnę irlandzką, czyli zachmurzenie prawie pełne. Pada lekki deszcz, temperatura 7 stopni na plusie, ale odczuwalna w granicach 2-3. I również ciśnienie trochę opadło i wynosi teraz 1008 hektopaskali. Przewidywane są dzisiaj opady deszczu, no i więcej wiatru z kierunku, jak to zwykle u nas, południowego i południowo-zachodniego, a więc weekend będzie deszczowy i trochę chmur. Jutro temperatury osiągną maksymalnie w ten weekend albo tygoniec, jak czasami mówimy, za Melchiorem Wańkowiczem, od 7 do 11 stopni. Natomiast będzie bardzo koncertowo, bo polski sezon koncertowy pod niebem Irlandii, Krzysztofie, rozpoczęty, o czym będę mówił z Tomaszem Szóstkiem w studiu Dublin.
Dzień dobry, Tomku. Strasznie taka brytyjska pogoda. Nawet ton masz taki brytyjski, jak o tej pogodzie mówisz i o tych opadach.
No bo dzisiaj będziemy mówić o bardzo poważnych rzeczach, więc ta brytyjska flegma trochę się przyda. Będziemy mówić o tym, co w związku z Brexitem, jak zmieniają się preferencje wyborcze wyborców Irlandii Północnej. Tutaj w wielkich opawach pani Arlene Foster, szefowa demokratycznej partii unionistów. I no, poza tym lubię tę pogodę, więc w takim nastroju też Antoni skupienia, bo ten program za chwilę Studio Dublin, no i ku chwale słuchaczek i słuchaczy dobrze go zrealizować.
A z okien studia 37 widać browar Guinnessa. Ten widok jest naprawdę piękny.
Piękny widok, taki alkoholowy, przemysłowo-dubliński landschaft, jak to napisałem w pewnym wierszu, w pewnym tomiku wierszy, ale nie będę mówił tytułu, bo zaraz będę posądzony o autoreklamę.
I tak płynnie przechodzimy z Poranka Wnet do studia Dublin. Zostawiamy Państwa razem z Antonim Opalińskim, z Tomaszem Wybranowskim, ale jeszcze jedno przypomnienie, Jarmark Wnet i premiera Kuriera. W Kurierze między innymi teksty o Czesławie Niemenie autorstwa Tomasza Wybranowskiego. Tak, Tomku, tak będzie?
Tak będzie, ale ja tylko wstęp napisałem, a tę rozmowę przygotował, zrealizował Sławomir Orłat, nasz redakcyjny kolega, którego serdecznie pozdrawiam.
Jest godzina 9:12.